Dzień dobry, witam. Dzisiaj goście wyjątkowi. Sanitariuszka Janina Ostrowska-Kin, pseudonim Janeczka, i major Zbigniew Piasecki, pseudonim Czekolada. Witam Państwa serdecznie.
My również bardzo serdecznie witamy.
Kiedy myślicie Państwo o swoim życiu, jakie wspomnienia nasuwają Wam się najpierw? Dzieciństwo, młodość czy może czasy współczesne?
Dzieciństwa, to powiem szczerze, chyba prawdopodobnie nie było. Ja byłam od razu dorosłą osobą, mając już 14 lat, bo otrzymałam obowiązki od życia, które mi podyktowała wojna. A wracam do myśli bardzo często, że mimo takich warunków, jakie w moim życiu miały miejsce i sytuacji, które przeżyłam, to cieszę się, że żyję. Jestem zdrowa, jestem jeszcze udzielająca się, tak jak wiadomo, w szkołach. Kocham młodzież, kocham ludzi.
Panie majorze, a jak wyglądało pańskie życie przed wybuchem II wojny światowej?
Mieszkałem na Kresach Wschodnich, na samej granicy sowieckiej. Tam ojciec służył w wojsku zawodowo od I wojny światowej, bo walczył w pierwszej wojnie światowej. I tam powstał pułk, 19 pułk ułanów. I był żołnierzem zawodowym, poszedł na wojnę i nie wrócił, ponieważ dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Katyniu. Przeżyłem bardzo ten okres, jak wkroczyli Sowieci do naszej ojczyzny. Pamiętam, jak dostałem, nawet takie spazmy miałem, mama mnie uspokajała, że to wszystko przeminie, że będzie inaczej. Nie mogłem się uspokoić i mówiłem ciągle mamie, nie ma naszej Polski, nie ma tatusia.
Ale co takie kilkuletnie dziecko wie na temat patriotyzmu? Przecież pan był wtedy jeszcze bardzo mały.
Właśnie tak jak i tutaj koleżanka. Miałem 13 lat wtedy, tak.
Nastolatek.
Ale byłem wychowany przy wojsku. Widziałem to wojsko na co dzień. No i ojciec też w tym mundurze chodził. I chciałem być też oficerem Wojska Polskiego. Tak przysiąkłem tym wojskiem, bo mieszkałem blisko Koszar. Szykowałem się na oficera Wojska Polskiego. No niestety to się stało inaczej. I dopiero teraz doceniono mnie jako żołnierza i tam ten stopień honorowy przyznali.
Pani Janino, co kilkunastoletnia dziewczynka wie o patriotyzmie? Jak to było?
Proszę Panią, uczono nas historii w szkołach i ja Panie przypominam sobie, że historia to była 3 razy w tygodniu. Przechodziliśmy różne etapy. Wiemy, że Polska była po bardzo długiej, ponad 120-letniej niewoli odzyskanej, a odzyskaliśmy tylko na 19 lat. A więc nasi ojcowie byli właśnie na tej wojnie, brali udział, tak jak mój poszedł jako ochotnik do wojska generała Hallera, mając 17 lat na ochotnika, ponieważ był 1901 rocznik. A więc liczne były bardzo rodziny. U mnie, ze strony mojego taty, było 5 braci i 2 siostry. No więc mój tata był najmłodszy, a więc wszyscy dwaj pozostali. Jeden był u Piłsudskiego, najstarszy Jakub. Olek był prawdopodobnie gdzieś u socjalistów, bo takie to było pomieszane pojęcia, ale w domu na ten temat się bardzo dużo mówiło. Poza tym ja pamiętam ze swojego okresu dzieciństwa, że na przykład nie opowiadano nam bajek. Uczono nas piosenek, a te piosenki to były piosenki patriotyczne. Opowiadane o wspomnienia o haftowanych sztandarach, o żołnierzach, bohaterach i tak dalej. I to pamięć dziecka jest tak plastyczna i tak chłonna, że nas też interesował życiorys naszych rodziców. Więc ze strony taty było u mnie bardzo dużo patriotyzmu, bo kiedyś rodziny to były takie bardzo zbliżone do siebie i te obiady niedzielne, świąteczne, zgromadzenia były wspomnieniami tylko właśnie o tych czasach, kiedy oni też byli młodzi.
Czy kilkunastoletni chłopak jest w stanie podjąć taką świadomą decyzję o tym, że chce walczyć, że chce pójść na wojnę, że jest w stanie oddać życie za ojczyznę?
Tak, ponieważ w mojej rodzinie od strony mamy też brali udział w I wojnie światowej, brat starszy, a jeśli chodzi o rodzinę ojca, to ojciec miał jeszcze starszego brata, też brał udział. I to jednak się na te tematy dużo mówiło w domu i to jakoś to trafiało do świadomości mojej, że ja jestem w takiej rodzinie, jakby to takie geny przeszły na mój charakter, a poza tym jeszcze dodatkowo harcerstwo, ponieważ byłem w harcerstwie 1,5 roku przed wojną. Bardzo mi się to podobało, ten obóz taki w lesie, w namiotach. No i szykowałem się na oficera. Brat ojca, który był oficerem w armii carskiej jeszcze, tak jak Andes, był kapitanem i był nauczycielem, tak bym powiedział, wykładał w korpusie kadetów. Ja się szykowałem właśnie do korpusu kadetów, ale byłem jeszcze za młody, bo tam od 15 lat przyjmowano. No i tak się jak wojna się zaczęła, nic nie widzieliśmy, bo ojciec pojechał na front na zachód i tam się potem pułk cofał i pod Lwowem dostał się do niewoli. I dopiero w 1943 roku dowiedzieliśmy się o śmierci ojca z gazet niemieckich, ponieważ tam będąc na Kresach Wschodnich dowiedzieliśmy się, i to bardzo ciekawa historia, od obywateli rosyjskich, którzy mieszkali w Polsce przed wojną. Pracowali, przyjaźnili się z Polakami. Najczęściej to byli ci, jak to nazwani byli, białogwardziści. I oni dowiedzieli się od sowieckich oficerów, że będą w pierwszej kolejności rodziny wojskowej wywozić na zesłanie.
Na Sybir.
Tak. No tam na Sybir albo gdzieś w inne jakieś miejsca, Kołyma czy coś takiego. I wtedy powstał taki projekt, że trzeba stąd uciekać. No i znaleźli się dwaj podoficerowie starsi, tacy wiekiem i doświadczeniem, uciekli z niewoli niemieckiej i zaczęli organizować taką grupę. I taka grupa się zorganizowała i nielegalnie żeśmy przeszli granicę do Generalnej Guberni. Także nas tam nikt nie znał. Tak? Mieliśmy rodzinę w Tomaszowie Lubelskim, w Mińsku Mazowieckim i w Warszawie. No i po roku czasu, jeszcze wcześniej, przepraszam, jak udało nam się przejść tą granicę, to była zima, można było przejść przez Bug też, ale Bug nie był zamarznięty jeszcze. Trzeba było jechać na północ, tam gdzie nie było rzeki. To też była taki dramat, że sankami żeśmy jechali, było tych kilka sań i po jakichś 6-7 osób w każdych saniach. I żeby nie stworzyć jakieś kawalkady, że jedzie, przypuśćmy, 4 sanki i są ludzie. Co godzinę wychodziła każda grupa. I tak dotarliśmy właśnie pod Małkinię, tam na dworzec, siedliśmy do pociągu, dojechaliśmy do Tomaszowa Lubelskiego i tam przebywaliśmy 1,5 roku. Mama się dowiedziała, że w Warszawie są internaty dla dzieci i młodzieży, kadry wojskowej. Dlaczego? Dlatego, że ojcowie nasi to byli właściwie żywiciele całej rodziny. I gubernator Frank na prośbę Czerwonego Krzyża, oczywiście to było w porozumieniu z podziemiem polskim, które się organizowało już, jakoś był taki dosyć życzliwy, że pozwolił założyć takie internaty, męskie i żeńskie też. Ale one były w dużych miastach, w Warszawie.
I tak znalazł się pan w Warszawie. Tam zostało pana powstanie.
Tak, powstanie zostało. Najpierw w Mińsku Mazowieckim, bo mieliśmy też rodziny, a w Mińsku Mazowieckim też wujostwo przyjęło mamy i siostry na czas wojny. Mieli swój domek tam, a mnie oddano do internatu, żebym ja chodził do szkoły jeszcze, no bo ja skończyłem wtedy 6 klas tylko.
A jak pan wspomina dzień 1 sierpnia 1944 roku? Pamięta pan ten dzień tak dokładnie?
Jak najbardziej, to był pierwszy okres walki. Byłem żołnierzem zgrupowania rotmistrza Ruczaja, gdzie mieliśmy zdobyć koszary niemieckie, gdzie stacjonował pluton SS i cała kompania Legionu tak zwanego Własowa. To byli obywatele radzieccy z różnych tamtych republik w armii niemieckiej, w mundurach niemieckich, no ale mówili po swojemu tam. I oni używali właśnie tych żołnierzy tych obywateli radzieckich do takich właśnie pacyfikacji, czy powstanie, czy gdzieś tam na wieś, walka z partyzantami. I ta kompania nie wykazywała takiej woli walki z nami. Natomiast Niemcy uciekli, kilku tam ich zginęło, a kompania ta pozostała i poddała się do niewoli. To było gdzieś 75 osób i każdy z nich miał broń. I myśmy się wtedy świetnie uzbroili.
A pani jak wspomina dzień 1 sierpnia 1944 roku?
Ja byłam lekko przygotowana na to, dlatego że ja już pracowałam w lecznicy pana doktora Czarneckiego. Byłam tak zwaną instrumentariuszką, taką prawą ręką pana doktora, przyuczoną już do takich pomocy na wypadek powstania. Wiedzieliśmy, że będzie tylko 3 dni, a więc przygotowani byliśmy jako gabinet, bo to kiedyś nazywano lecznica, nie gabinety, nie przychodnia, tylko lecznica. To była lecznica laryngologiczna pana doktora Czarneckiego i myśmy już wiedzieli dużo, dużo wcześniej, dlatego że wychowanica pana doktora była w konspiracji, studiowała w tym czasie medycynę, była starszą ode mnie i te wiadomości już były przenoszone. Zresztą my byliśmy tak zmęczeni okupacją, jako młodzież wybuchnęliśmy entuzjazmem, że nareszcie skończy się wojna, że będziemy wolni, że wrócą nasi ojcowie, bo ja na przykład mojego taty od 1939 roku nie miałam, więc byłam zdana tylko na siebie i mamy też nie miałam, bo mama moja zmarła w 1935 roku, więc byłam bez rodziców i na ogół opiekowano się mną tam, gdzie byłam potrzebna jako dziewczyna, więc czekałam na to, żeby wreszcie się wojna skończyła, a to nam jako młodym dawało taką nadzieję, że właśnie przejdzie front i będzie Polska.
Obecnie bardzo często podważa się zasadność powstania. Bardzo wiele osób mówi o tym, że być może to powstanie nie było potrzebne. Gdybyście państwo mogli coś na ten temat powiedzieć.
Ci ludzie na ten temat mówią, którzy nie uczestniczyli.
To oczywiście.
Tak, i no, o poglądach zupełnie innych, lewicowych tak określił. Natomiast my osobiście przeżywamy to bardzo i uważam, że ono było potrzebne. Bo gdyby w ogóle powstania nie było w Polsce, ja to nawet mam pretensje do naszych historyków, że mówią o powstaniu warszawskim, ale to nie było powstanie tylko warszawskie, to było powstanie narodowe. Bo wszystkie okręgi w Polsce, od południa do północy, od wschodu do zachodu, w wszystkich okręgach były oddziały partyzanckie, które w tym okresie, jak Sowieci wkroczyli na nasze tereny, to się zorganizowały bataliony, nawet dywizje i brygady. Mamy brygady wileńskie, dywizja wołyńska, na Podkarpaciu znowuż tam też brygady takie, no wszędzie w całej Polsce. Czyli walczyliśmy o naszą wolność. Wolności nikt za darmo nie daje, ją trzeba wywalczyć. I w Warszawie powstania miało nie być, tylko na obrzeżach Warszawy, ale stało się inaczej. No, ci, którzy mogliby coś na ten temat powiedzieć więcej, nie żyją obecnie, a przedtem nie mogli mówić na ten temat, jak był ten ustrój PRL-u.
Pani Janino, powstanie było potrzebne, czy nie, teraz po latach?
Panią, dzisiaj dyskutują ludzie z poziomu politycznego i najczęściej ci, którzy nie brali udziału w powstaniu, a mieszkali w Warszawie. Natomiast my podchodzimy do powstania, dlatego, że my przeżyliśmy cały okres 6 lat okupacji, która właśnie nas wyłączyła kompletnie z obiegu. Nie chodziliśmy do szkoły, bo szkół nie było. Była tylko szkoła podstawowa. Myśmy już podlegali do gimnazjum, liceum. Tego nie było. Nie było rodziców, nie było domów, nie było pracy. I był wielki strach. W Warszawie nie wszyscy wiedzą, ci co takie opowiadają historie, że to było niekonieczne, że w Warszawie co dzień ginęło co najmniej 100 ludzi. Bo za jednego Niemca, który zginął, była taryfa ilość 10 Polaków. Więc jak zginął jeden Niemiec, to następnego dnia rano myśmy wiedzieli, że będzie rozstrzelanych 10 złapanych na ulicy, winnych, niewinnych, młodych ludzi. I to trzeba było przeżyć 6 lat głodu, niedostatku i dopiero zrozumieć, jak naród był zbuntowany i jak bardzo oczekiwał tego, żeby być wyzwolonym.
Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj sanitariuszka Janina Ostrowska-Kin i major Zbigniew Piasecki.